Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diana Dąbrowska, jestem filmoznawczynią i mam przyjemność już rzeczywiście być już któryś raz tutaj w ramach Akademii Światowego Kina, często właśnie z kinem włoskim, za co chciałabym tutaj serdecznie podziękować, szczególnie Eli, z którą dłużej współpracuję, ale oczywiście Robertowi, który pomyślał o mnie też i w kontekście tego semestru. Z tego, co widziałam i też dzisiaj zrozumiałam, tak jak Państwo, otwiera się ten sezon lekcji i myślę sobie, że nie wiem, jak bardzo organizatorzy chcieli to zrobić umyślnie, ale dzisiaj mamy rocznicę urodzin Pierpaola Pasoliniego i mamy projekcję jego filmu, którym właściwie zakończył swój żywot i karierę, można powiedzieć. Także to wszystko gdzieś tam symbolicznie i profetycznie się łączy. I przyznam Państwu, że jak dzisiaj jakoś to gdzieś się pojawiło, jakoś ta data, właśnie ten 5 marca, 5 marca, takie wydało mi się, że gratuluję takiego połączenia. A ten temat włoskiego kina kontestacji to jest temat, który też przed laty miałam okazję tutaj właśnie prowadzić w Nowych Horyzontach. I pamiętam, że z reguły ilustrowaliśmy go innym filmem, Pięści w kieszeni, Marka Bellocchia. Także przy tej zmianie filmowej też pomyślałam trochę o odświeżeniu tej podróży fotograficznej przez Włochy i mam nadzieję, że nawet jeśli Państwo któryś raz już są na Akademii, może nawet pamiętają mój wykład kiedyś tam o kinie kontestacji, że będą dzisiaj też takie informacje czy takie spojrzenie, które będzie dla Państwa gdzieś tam świeże i wprowadzi coś nowego. Szanowni Państwo, w kontekście włoskiego kina, kiedy mówimy o roku 1968, w ogóle o dekadzie lat 60., 70., o przełomie, szczególnie tym przejściu z jednej dekady na drugą, mówimy o jednym z najciekawszych i najbardziej burzliwych okresów, jeżeli spojrzymy w ogóle na historię Włoch. Tutaj, jak Państwo możecie za mną zobaczyć plansze i te zdjęcia, które przygotowałam, ja będę je oczywiście omawiać. Młodzież, studenci, którzy wychodzą z nadzieją, że zmienią świat, tak? Jakby ten kontekst tutaj wielkiej rewolucji, która miałaby się dokonać za sprawą nie tylko gdzieś idealizmu, wiary w intelekt, który może zostać tak naprawdę upraktyczniony, to znaczy nie musi skostnieć strukturalnie na uczelniach i błądzić gdzieś tam w jakichś definicjach, w jakichś takich elementach, można powiedzieć, które się kojarzą z jakimś minionym systemem, tylko taki intelekt, który może właśnie być pobudzający, może być świeży i może rzeczywiście próbować jakoś zmienić świat, więc jednym z takich włoskich sztandarów, kiedy studenci wychodzili rzeczywiście na ulicę, to vogliamo pensare, chcemy myśleć i właśnie ta nauka myślenia na nowo, myślenia, ale też patrzenia. W kontekście kina ona tutaj będzie bardzo istotna i tutaj takie ikoniczne zdjęcia, które tworzą rzeczywiście ten czas włoskiej kontestacji, studenckiej kontestacji, szkoły dla studentów, kolejne z postulatów, tutaj możemy zobaczyć fragment z włoskiej kroniki. La scuola agli studenti, no alla polizia nella università, nie dla policji na uniwersytetach, no alla scuola di classe, jedno wielkie też tutaj no, czyli nie. I też o co chodzi z tą szkołą, która czy tutaj uczelniami, które miały być poza kontekstem klasowym, oczywiście w tym kontekście jeszcze tak naprawdę pierwszej połowy lat 60. ta walka dotyczyła takich podstawowych praw, jak chociażby większego udziału kobiet na uczelniach i to nawet nie jako jeszcze wykładowczyni, ale jako studentki przede wszystkim. Kwestie tego, jak bardzo płatna jest uczelnia, kto może sobie na nią pozwolić. Też właśnie kwestia tych przedmiotów, które bardzo często dla wtedy buntujących się studentów, którzy w ogóle chcieli widzieć taki świat, najlepiej bez żadnych ocen, bez żadnych cyferek, bez żadnego takiego trzymania ich w jakimś takich uporządkowaniu, że tak powiem, struktury społecznej, z którą oni chcieli się buntować, bo chcieli być inni niż swoi profesorowie, rodzice i w ogóle chcieli jakby zmienić bieg wydarzeń świata, który w ich zdaniem zmieniał, jak to mówił Pierpaolo Pasolini, właśnie w taką przepaść konsumpcjonizmu. To są wszystko informacje i też takie dane, które współtworzą ten obraz właśnie też w różnych zapisach, ale wydaje mi się, że to no, które się pojawia, ten sprzeciw, on też w bardzo ciekawy sposób oddaje jedną z najkrótszych definicji w ogóle kontestacji. Bardzo Państwu polecam z tego miejsca taką lekturę, ona tyczy się w ogóle kina kontestacji w kluczu światowym i europejskim, tam Włochy są tylko jednym rozdziałem i to jest książka Konrada Kleisy o kinie kontestacji. Tam między innymi Konrad Kleisa przywołuje najkrótszą definicję właśnie buntu i kontestacji, między innymi podchodząc jakby do definicji Erisha Fromma, że to jest umiejętność powiedzenia nie, kiedy cały świat krzyczy tak. i to no, które się tutaj tak skrótowo pojawia, ma gdzieś ten rodowód właśnie w takiej myśli chociażby. I też wydaje mi się, że drugą taką bardzo znaną myślą i też takim ciekawym ilustratem dla tych zdjęć, to też jest taka wiara w to, szczególnie tego pokolenia, które jakby inaczej spojrzało na kwestie II wojny światowej, na to bezpieczeństwo, czy na tak, jakby inaczej czas po wojnie pozwolił im się ugruntować, to chcę powiedzieć, na ten czas, powiedzmy, bezpieczeństwa powojennego, na którym wypłynęli ich rodzice na przykład. To jest takie powiedzenie, że właściwie jeżeli my chcemy pokoju na świecie, jeżeli my chcemy, żeby ten świat właśnie rzeczywiście był tym nasączony, to sami nie możemy być grzeczni. To też taka znana myśl, która dziś się wpisuje w kontekst tych lat i jak najbardziej była przez młodych Włochów i młode Włoszki skandowana. Pozwolę. Ruch włoski studencki, który oczywiście widział siebie jako jedno z ważniejszych ogniw, żeby walczyć w stronę wolności, demokracji, równości, tych wszystkich bardzo pięknych i bardzo oczywiście trafnych, ale trudnych tak naprawdę do utrzymania w społeczeństwie, szczególnie podzielonym. I tutaj w kontekście włoskim też będę mówić o tych podziałach. Także walka o demokrację najlepiej jeszcze, gdyby to movimento studentesco, czyli ten ruch studencki był połączony oczywiście z ruchem robotniczym i to tutaj połączenie tych dwóch sił to też była taka wizja, trochę też fantazja, że oni razem po prostu zdecydują o nowym porządku wszechrzeczy, nie tylko w Italii, bo oczywiście to była idea szersza i ten 68 jest tutaj takim rokiem symbolicznym, ale wydaje mi się, że w innych językach nie jest to tak ugruntowane jak w kontekście włoskim, że tam wręcz używa się tego 68 na definicję całego pokolenia, to znaczy wręcz się mówi o takiej generacji sessantottini. To jest to pokolenie 68 i to jest dosyć ciekawe, że aż to tak głęboko weszło do języka i oczywiście na początku służyło po prostu opisowi pewnej generacji, ale potem też oczywiście do niej wracano w kluczu bardziej krytycznym. Myślę, że takim ciekawym krytykiem, który sam nigdy nie odciął się o swoich lewicowych korzeni, ale miał sobie właśnie taką ironię, jest Nanni Moretti, może Państwu znany, który de facto nie załapał się w pełni na to pokolenie 68, ale potem w swoich filmach w latach 70. bardzo często do tego wracał właśnie też w takim kluczu ironicznym. Także to jest sytuacja społeczna, która Italię wtedy budowała, tworzyła też jej ekosystem medialny, to są zdjęcia, to są kroniki, to jest ten czas. No i teraz można było powiedzieć, okej, ale właściwie przeciwko czemu buntują się ci ludzie? Co nastąpiło? Co właściwie się wydarzyło, że ta cała energia skupiła się właśnie na takim najpierw krzyczeniu postulatów, a potem nawet na walce zbrojnej i walce terrorystycznej już potem w latach 70. Jakby dlaczego to się zaczęło od uniwersytetów, które były okupowane, które były zajęte przez studentów i nawet czasami z ingerencją bardzo brutalną policji były odbijane. Także chciałabym tutaj właściwie się troszkę cofnąć, bo wydaje mi się, że trzeba czasem zrobić kilka kroków do tyłu, żeby spojrzeć na pewien rodowód sytuacji i kontekst. I chciałabym zacząć od, mało dzisiaj będzie fragmentów, zresztą film, który będziemy oglądać, to sam sobie jest taki, zostanie pod powiekami na długo, więc nie będę tutaj Państwa bombardować, ale bardzo, bardzo mi zależy, żebyśmy zobaczyli teraz taki fragment, który wprowadzi nas w kontekst początku lat 60. Ja zaraz go poproszę oficjalnie, jeszcze zrobię do tego taki wstęp. Kiedy mówimy o latach 60. we Włoszech, ja teraz cały czas mówiłam już o tej drugiej połowie, o tym symbolicznym 68, ale to, co staram się zawsze powiedzieć moim studentom, studentkom, wszystkim osobom, które uczę, to żeby starały się nie patrzeć na historię punktowo, tylko właśnie na zasadzie takich procesów, ruchów historycznych, że wszystko tak naprawdę i często się powtarza oczywiście jakby w taki bolesny sposób, ale też nie dzieje się w jeden dzień, tak? Chociaż potem te daty zapamiętujemy najmocniej gdzieś tam w podręcznikach historii, to warto spojrzeć jakby na cały szerszy bieg historii, żeby zrozumieć, gdzie następowały pierwsze jakieś takie zgrzyty, gdzie następowały pierwsze takie momenty, po których można było wyłapać, że tak naprawdę ten cały świat tych lśniących powierzchni, pięknych powierzchni drży i ta rewolucja, kontestacja się zbliża, tak? Też tak to można powiedzieć. I w kontekście włoskim, włoskiego społeczeństwa, niesamowicie istotny jest właśnie ten kontekst przełomu lat 50. i 60. Włosi to określają mianem cudu ekonomicznego, boomu ekonomicznego. To był taki moment po już 15 lat po II wojnie światowej, można to tak powiedzieć szeroko, ale właściwie na fali planu Marshalla tak naprawdę te przemiany zaczęły się trochę szybciej. W drugiej połowie lat 50. ten status życia Włochów zaczął się zmieniać. Też można powiedzieć, że po dekadzie, czy właśnie po tych 15 latach też już tworzyło się pokolenie, które zupełnie inaczej chciało wejść w życie dorosłe. Też kto mógł i był w stanie, otrzepał z siebie wojenny pył i chciał się projektować na przyszłość. I rzeczywiście Włochy miały taki swój moment olbrzymiej, takiej naprawdę gargantuicznej prosperity, który został doceniony na całym świecie, włącznie z tym, że przyznawano, Financial Times przyznawał takie nagrody na przykład dla najbardziej rozwijającej się gospodarki, coś takiego jak Oscar dla danej waluty, dla danego kraju, dla jego gospodarki. I to nie tylko Sophia Loren w tamtych czasach, tak, jako ten symbol włoskości w kinie światowym dostawała Oscara, swoją drogą naprawdę dostała za film Matka i córka Vittorio De Sica na początku lat 60., ale też właśnie włoska gospodarka, która właśnie na fali tej odbudowy i na fali jakiejś takiej próby też sprojektowania się na przyszłość, myślę, że to będzie takie bardzo ciekawe stwierdzenie, które nam będzie wracać, tworzyła jakby nowy świat wokół siebie, świat, który będzie też oparty na nowych wyglądach, nowych kostiumach, nowych rytuałach zachowania, świat, który jedni będą uwielbiać, będą piewcami tego nowego życia, szczególnie początkowo lat 60., inni będą największymi możliwymi krytykami, tutaj z Pier Paolo Pasolinim na czele. Ale o tym, jak kino się, to zaraz Państwu powiem. I to, co się wiąże z taką pierwszą refleksją lat właśnie tego boomu ekonomicznego początku lat 60., to są takie dwie myśli, które mi przychodzą i też często je staram się pokazać w trakcie moich wykładów. Czy Państwo kojarzycie taką piosenkę Volare Domenico Modugno? Myślę, że ona jest dosyć znana, de facto się nazywa Nel blu dipinto di blu, ale wszyscy ją znamy jako Volare, Domenico Modugno pod koniec lat 50. Młody piosenkarz wygrywa ten najbardziej prestiżowy konkurs włoskiej piosenki w Sanremo i ta piosenka stała się takim symbolem, który wykroczył poza popkulturę włoską, tylko był wręcz cytowany na zasadzie tak, Włochy są jak ta piosenka. W tej piosence jest tak, że lata się trochę tak jak Ikar, można powiedzieć, lata się tak wysoko, jeszcze wyżej, tylko że jak dobrze wiemy z mitologii, ten Ikar też się nadział trochę na tym swoim locie i wszystko jakby gdzieś tam ma swoje granice, ale dosłownie w tej piosence, jeśli część z Państwa się takimi rzeczami interesuje, jak czasami popkultura może mieć nawet taką profetyczność sobie, która też jest zaskakująca po prostu. Ta piosenka zaczyna się, ten utwór zaczyna się takimi słowami: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Myślę, że taki sen już się nigdy nie przydarzy, nikt się nigdy nie przytrafi. No i on tam dalej mówi o tym właśnie niebieskim, który sobie... I ten sen właśnie, to trochę jest ten sen tego boomu ekonomicznego, który właśnie miał być, tak jak Domenico Modugno podnosił wysoko te ręce do góry i tak sobie wyobrażał, że już ten świat i to społeczeństwo będzie tak wyglądać, tak też jakby wyglądało na początku lat 60., że tak właśnie będzie. I potem jakby gospodarka, rzeczywistość pokazała Włochom boleśnie, sprawdzam. I już ta druga połowa lat 60. też na fali zmiany koniunktury gospodarczej wyglądała zupełnie inaczej, nie mówiąc już o późniejszych dekadach, ale właśnie magia tak jakby powiązana z takim czarem kraju, który się wzbogacił, tak dosłownie taką nadmierną akumulacją, który już jest w przeszłości, w ogóle jest, wiecie Państwo, jak w tej kreskówce Jetsonowie, który już stara się żyć w ogóle i myśleć o za 50 lat już będziemy latać samochodami. I w tym kontekście chciałabym pokazać już teraz ten filmik, który jest zbiorem różnych obrazów z włoskiej kroniki filmowej telewizji Rai. Zobaczycie Państwo, tutaj nie będzie żadnych dialogów, będzie do tego tylko taki podkład muzyczny, ale myślę, że zniesiecie go Państwo. I chodzi mi o te przedmioty, o te obrazy i sobie to skomentujemy za chwilę. I kiedy właśnie pada takie hasło, przeciw się buntowali ci młodzi ludzie, jakby jak wyglądał wtedy ten świat, to wydaje mi się, że to jest najlepsza odpowiedź, żeby oddać tę odpowiedź właśnie we władanie obrazów i zobaczyć to teraz. Także poproszę o ten pierwszy filmik. We'll be right back. Bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętacie Państwo taki film 8,5 Federica Felliniego? Kto z Państwa widział? Tak z ciekawości zapytam. 63 rok. Jeden z takich filmów, który często jest wymieniany szczególnie przez twórców, nawet bardziej niż twórczynie, na różnych listach typu Sight and Sound, czy jakichś takich dzieł, które stały się jakoś tam dla was ważne i gdzieś tam nauczyły was reżyserii, zresztą film o reżyserze filmowym. Dla państwa, którzy widzieli, też nie widzieli, tam jest taka znana bardzo sekwencja początkowa, gdzie główny bohater, grany przez Marcella Mastroianniego, stoi w korku, który bardzo mocno przypomina właśnie obrazy z tej kroniki i nagle okazuje się, że jest w tym samochodzie, w którym go widzimy, tak naprawdę zamknięty i nie może się wydostać i w końcu wydostaje się w takiej sekwencji prawie że onirycznej, tak jakby wyrasta ponad to, wylatuje. I też często ta sekwencja traktowana jest oczywiście jako taki, nie wiem, alegoria żywotu artysty, który jest tak z jednej strony mocno ugruntowany w te ziemskie sprawy, na zasadzie wywodzi się z tego świata, ale chciałby być wyżej, chciałby planować gdzieś tam wyżej, chciałby uciec z tymi swoimi ideami. A właśnie kiedy spojrzy się tak naprawdę na dokumenty tamtego czasu, to okazuje się, że to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ta nadprodukcja na początku lat 60. i ten przesyt i ta akumulacja jak najbardziej widoczna w filmach nie jest tylko pewną metaforą czy jakimś takim nawarstwieniem, tylko rzeczywiście jakimś obrazem tamtego czasu. Czyli jest tak groteskowo naprawdę. I tę groteskowość później w latach, tylko niektórzy wykorzystywali bardziej i modelowali ją bardziej. Szanowni Państwo, boom ekonomiczny, tak jak powiedziałam, traktowany jest jako taki czas dla jednych absolutnie mityczny. Te daty, gdzieś te, można powiedzieć, widełki oficjalnie, to jest 1958-1964, aczkolwiek też można na to spojrzeć jako pewien proces, gdzieś te pierwsze oznaki tak naprawdę i odnajdziemy już, czy to w kinie, czy popkulturze, jeszcze przed 58 i też nic nie zakończyło się symbolicznie w 64, tylko też miało później jakieś swoje reperkusje, ale oficjalnie daty tego zjawiska to są te, które podałam. I warto zwrócić uwagę, że w tym najbardziej znanym włoskim kinie początku lat 60. czy właśnie tego przełomu, to przeskoczę na moment, w takich filmach jak chociażby Słodkie życie wspomnianego Federica Felliniego, mamy tak naprawdę już oznaki negatywnej strony bycia w tej socjecie boomu ekonomicznego, tego właśnie dobrobytu, który miał być właśnie takim endless prosperity, jak to jest często wpisywane i zapisywane. No i jeżeli spojrzymy właśnie na takiego bohatera ikonicznego dla tej dekady, na Marcella Mastroianniego w roli Marcella, tego dziennikarza ze Słodkiego życia, który właściwie jest naszą taką Beatrycę po Rzymie tamtego czasu i tak jak Salò nawiązuje do Dantego, to tak naprawdę i ten film Felliniego, Słodkie życie, jest taką próbą pokazania, jak ten nasz dziennikarz po prostu schodzi do różnych miejsc Rzymu, tak jakby schodził po różnych piekielnych kręgach, pokazując nam, jak wygląda właśnie ta socjeta tamtego czasu i jak się Włochy zmieniły. To widać na przykład w spotkaniu, kiedy jej ojciec do niego przyjeżdża i na przykład jest taka różnica pokoleń, albo kiedy przechodzimy na przedmieścia Rzymu i tam są miejsca i ludzie, do których jeszcze ten boom nie dotarł i ten dziennikarz cały czas żyje z takim egzystencjalnym niedosytem i z taką dziwnością, że tak jak u Sartra, że coś jest nie tak, jeszcze nie wiem, co to jest, ale to właściwie tak kiełkuje i tylko będzie gdzieś tam eksplodować. I oczywiście pamiętamy ten film z takich ikonicznych obrazów, takich bardzo poetyckich, jak chociażby ta słynna kąpiel w Fontannie di Trevi między Anitą Ekberg, która tutaj gra Sylwię, ten symbol Hollywood, który przyjeżdża i właśnie jest takim też dla bohatera jakimś takim fantazmatem, czymś takim niedoścignionym, bo ten romans tutaj pomiędzy nimi jest nieudany, zresztą wszystko jest niekonkluzywne w Słodkim życiu, włącznie z jego bardzo charakterystyczną narracją, w której właściwie mamy różne epizody, ale one tak się kończą właściwie w taki otwarty sposób i to życie tego bohatera trochę jak w grze komputerowej zaczyna się ciągle od nowa i ciągle jakieś inne ma przygody, niby wszystko wygląda tak samo, ale właściwie tylko śmierć jego przyjaciela jest takim momentem, który tam jakkolwiek coś na moment zapisuje w tym życiu, jakiś safe robi w tej grze zwanej życiem, ale tak to wszyscy po prostu się nieustannie w tym Słodkim życiu chcą bawić i w tej grze zatracać. Tam jest na przykład taka bardzo znana scena orgii już w końcowej części filmu, też taki film, który został owiany skandalem, film, który właściwie zrobił z Federica Felliniego legendę za życia. Tutaj migawki ze słodkiego życia. Jeżeli Państwo tego filmu nie widzieli, czy go nie było w ramach Akademii, bo też nie można pokazać wszystkich filmów świata, to bardzo Państwu polecam, bo naprawdę jest to jeden z takich filmów, które zrobiły historię kina i zasłużenie ją zrobiły. To znaczy, to jest naprawdę arcydzieło kina. Tutaj w tym kadrze na przykład Anouke Me, jedna z przyjaciółek naszego dziennikarza Marcella, z tyłu słynny paparazzo, zresztą legenda głosi rzeczywiście, co się zna rzeczy, że paparazzi właśnie też trochę się narodzili wraz, ta nazwa z tą wizją Felliniego, jeżeli chodzi o język mówiony. Mówiąc jeszcze o tym takim stanie Włoch początku lat 60., który jest bardzo istotny dla zrozumienia tego, co nastąpiło później, to też taki kontekst tak naprawdę wielkiej dysproporcji między południem a północą. To jest temat fascynujący, temat, który powraca właściwie bardzo często w takich kontekstach społeczno-politycznych, nawet dzisiaj, kiedy mówi się o włoskim południu, analizuje się w kontekście mafii. Myślę, że część z Państwa kojarzy nawet takie seriale, które gdzieś tam mówią o tej mafii napolitańskiej, Gomorra, czy pokazują też takie bękarty ojca chrzestnego, można by było powiedzieć, ja to tak roboczo nazywam, czyli te mniej znane mafie, które kiedy mówiło się tyle na fali też ojca chrzestnego o mafii sycylijskiej, Cosa Nostra, no to tak naprawdę te mafie przecież na południu Włoch w różnych innych regionach istniały, tak jak właśnie wspomniana Camorra, czy Andrangheta w Kalabrii, czy Sacra Corona Unita w Apulii, no to teraz gdzieś tam się wybija taka narracja, takie opowiadanie o wewnątrz, żeby też te regiony opowiedziały o swojej tożsamości, a bolesną częścią tej tożsamości jest chociażby ten temat mafii, który ta dysproporcja między południem a północą, która właściwie jest takim elementem postzjednoczeniowym, która może sięgać 1861 roku, bo to jest ta data symboliczna, ale tak naprawdę tylko pogłębiła się z czasem, a na pewno pogłębiła się w momencie, kiedy mieliśmy świętowanie na początku lat 60. stulecia zjednoczenia Włoch i nagle okazało się, że kiedy krzyczymy, czy bohaterowie filmów, czy po prostu widzimy Włochów, którzy krzyczą Viva l'Italia, niech żyją Włochy, to zastanawiają się tak, ale które Włochy? Bo projektujemy się znów na te Włochy północy, na te Włochy przemysłu, na te Włochy Turynu, Mediolanu, Florencji, która oczywiście cały ten region tutaj toskański, jako ten region najgłębszej kultury, z której zresztą się bardzo dużo wywodzi, przecież tych największych tuzów włoskiej literatury i ma korzenie, też się mówi włoski język oficjalnie, ale warto zwrócić uwagę, że ta dysproporcja, ona też przenosiła się na tematy nie tylko społeczne, ale też filmowe, które to ilustrowały. Pomyślcie Państwo o takim filmie, chociażby jak Rocco i jego bracia, Lucina Viscontiego z Alanem Delon, który opowiada o takiej migracji rodziny za pracą, o debiucie Ermanna Olmiego z początku lat 60. Posada, który mówi też znów o takim przejściu młodego człowieka do świata pracy na północy. I w tych dysproporcjach, kiedy właśnie spojrzy się na przykład na zdjęcia tego biednego południa, które gdzieś tam szukało tej swojej tożsamości, próbowało jakoś o sobie opowiedzieć, jakoś o sobie ustanowić, to mamy na przykład obrazy tych najwyższych gdzieś tam powstających na początku lat 60. wieżowców, jak chociażby ten tutaj, który Państwo widzicie, Pirelli w Mediolanie. I w tym kontekście, gdyby kogoś z Państwa ten temat szczególnie interesował, bardzo polecam taki, to jest dokument fabularyzowany, nazywa się Il Buco. Polski tytuł to był Pod ziemią. To jest film sprzed 2 lat, dystrybuowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, niejakiego Michelangela Frammartino, który właśnie pokazuje, jak na północy Włoch wszyscy żyją tym, że ten wieżowiec powstaje i to wszystko jest pokazywane, jak właśnie idzie do góry, windą jedziemy, oglądamy, widzimy ludzi pracujących itd., itd., a na południu Włoch na jeden telewizor, który przypada na 60 może mieszkańców, gdzieś tam w lesie po prostu ludzie oglądają o świecie, o którym nie mają pojęcia. I też kino służyło też w sumie takiej grze odbić, takiego uczeniu się siebie nawzajem, bo takie miejsca jeszcze we Włoszech w tamtym czasie były i to też był ten element tego sprzeciwu, tej próby udostępnienia tak naprawdę tych dóbr dla wszystkich, znów w takim kluczu pięknym, idealistycznym, ale to był ten postulat. Jeśli mogła jeszcze zrobić takie zestawienie, w tym filmiku, który Państwu puszczałam, tam bardzo charakterystyczne były samochody i w ogóle samochód to jest taki element fetysz początku tej dekady. Bardzo dużo filmów rozgrywa się właśnie na zasadzie kina drogi w samochodach, czy to Fiatach, czy Alfa Romeo. Samochody tutaj jakby powracają w tych narracjach. No to młodzież jakby na kontrze Oczywiście wybierała motory i tutaj myślę, że ta firma jest Państwu bardzo dobrze znana i tutaj mamy zdjęcie młodych na Wespie, która oczywiście miała swój moment ten dziejowy za sprawą filmu Rzymskie Wakacje, największy w pierwszej połowie lat 50., 1953-54 rok, jak Audrey Hepburn na niej jeździ, ale potem młodsze pokolenie też jakby w latach 60., czy właśnie w drugiej połowie lat 60., na nowo sobie te Wespy jako właśnie ten środek, który tutaj będzie szybszy, tańszy i właśnie będzie taki, no babcia na tym nie wsiądzie, ale ja wsiądę, ja będę pędził i ja właśnie udam się na koniec świata i będę wolny, więc ta osa jak najbardziej krążyła po włoskich ulicach i też oczywiście nie były to tylko Wespy, była też taka firma Lambretta wtedy, która z nią konkurowała, to też bardzo taki ciekawy temat, jak już wtedy tak naprawdę możemy mówić o takim zjawisku, że dzisiaj się o tym bardzo mocno mówi, czy właściwie dzisiaj jest to rzecz normalna, że wybierając pewne produkty automatycznie wiążemy się z filozofią często danej firmy, czy ktoś ma iPhone'a, czy ktoś ma smartfona, czy ktoś pije, nie wiem, Coca-Colę, ktoś pije coś innego, no to w kontekście kto wybierał Wespę, a kto wybierał Lambrettę, to też stawał się taki wybór pewnego doświadczenia i pewnego takiego przywdziania filozofii danej firmy, także to wszystko już istniało w połowie tutaj lat 50. i na początku lat 60. Takimi, wydaje mi się, bohaterami, którzy już pokazywali, że te zmiany nadejdą i że ta rewolucja tutaj jest już właściwie za drzwiami, za murem, no to nie tylko bohater Felliniego, ale też bohaterka kina słynnej tetralogii o samotności, alienacji, trudności w komunikacji, Michelangelo Antonioniego. To też taki reżyser, którego warto zapamiętać i którego możemy uznać za takiego prekontestatora. Tutaj oczywiście jego muza i mam wrażenie, że mówię nie tylko muza, aktorka jego filmów jest umniejszające, bo ona tak naprawdę w momencie, kiedy dołączyła do jego twórczości, bo wszyscy właśnie znają Antonioniego tak przede wszystkim od takich filmów jak Przygoda, Noc, Zaćmienie, Czerwona Pustynia, to jest też ten moment, kiedy do gry wchodzi Monica Vitti i współtworzy to razem z nim, więc zawsze traktowałam, że to jest taki tandem tak naprawdę. Tutaj obrazy z filmu Zaćmienie z początku lat 60. i też taka cały czas narracja właśnie osób między 20 a 30 rokiem życia. Tutaj bohaterka tego filmu Zaćmienie, Wittoria, poszukuje trochę jakby swojego miejsca i nie bardzo chciałaby się zgodzić na to, żeby od razu zostać poddana takiej społecznej inkluzji, że już musi być czyjąś żoną, czyjąś matką i te wszystkie funkcje, które przechodzą i odpowiedzialności zarazem. Ona jest taką bohaterką, często bohaterowie w kinie Antonioniego krążą, znikają, tak jak się to dzieje w Przygodzie, ale tak jakby też nie chcą się poddać tak naprawdę takiej społecznej inkluzji. I jeśli miałabym uznać, kto był takim reżyserem, który właśnie wyznaczył trochę ścieżkę i gdzieś, gdzie Państwo, jeśli ten temat będzie Was interesował, to bardzo polecam, żeby przyjrzeć się tutaj tej tetralogii Antonioniego, bo choć ona powstaje jakby w sercu tego boomu ekonomicznego, to tak naprawdę cały czas zdradza pewien dyskomfort psychologiczny, egzystencjalny, który te postaci mają względem tego, co dzieje się wokół nich, a ten świat pędzi, ten świat jakby ma swoje plany, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, projektuje się na przyszłość i tutaj Antonioni mówił bardzo taką trafną rzecz, która wydaje mi się, że nieustannie gdzieś tam może mieć taką uniwersalną moc, że właściwie rodzimy się, on mówił o dekadzie lat 60., kiedy wypowiadał te słowa, rodzimy się właśnie w takim świecie, w którym wydaje się, że wszystko jest możliwe, włącznie z tym, że człowiek ląduje na Księżycu albo zaraz będzie lądował, że właściwie będziemy odkrywać wszystkie planety i będziemy ciągle właśnie coraz bardziej przemierzać te przestworza, ten świat będzie stawał się automatycznie mniejszy i będziemy jakoś bardziej z nim zaznajomieni, ale wszystkie tak naprawdę nasze bolączki egzystencjalne, one są na poziomie tekstów Homera, tekstów Szekspira i następuje taki dysonans, gdzie wszystko na zewnątrz zmienia się zbyt szybko i nie ma jakby jak zakotwiczyć się w tym w jakiś sposób na stałe, a to wszystko, o czym marzymy, pragniemy, właśnie te bolączki, marzenia, pragnienia, one są jakby uwikłane w świat, który może się wydawać z perspektywy tych wszystkich nowych przedmiotów, czasem usprawnień, ale archaiczny, że jest cały czas w takim kontraście człowiek i ten kontrast, ten zgrzyt właśnie będzie, tak profetycznie mówił Antonioni, coraz bardziej powodował taką wyrwę i kiedyś nastąpi właśnie też taki wybuch, który pokaże, że no, długo tak nie będzie można żyć w tym ciągłym przyspieszeniu. Taka była myśl tego mistrza kina. i też wydaje mi się filozofa kina, którego twórczość bardzo wam polecam. Tutaj też z tego filmu Zaćmienie, taki kadr, który stał się bardzo symboliczny, o takim byciu razem, ale jednak osobno, który pokazuje właśnie bardzo dobrze stan społeczny tamtego czasu. U właśnie Antonioniego bardzo często mamy takie kompozycje, tak jak tutaj, gdzie rzeczy, przedmioty, architektura rozdziela dosłownie ludzi. Niby oni są razem, ale jednak nie potrafią być razem. W kontekście tego samochodu bardzo państwu polecam film właściwie zrealizowany w większości w samochodzie. To jest taki film, który się nazywa po włosku Il Sorpasso i tytuł odnosi się do czynności mijania, czy nie mam prawa jazdy, więc teraz mi uciekło słowo, ale jak się kogoś próbuje ominąć i tak przyspieszyć, dokładnie, wyprzedzania i takiego wyprzedzania też klasowego, takiego wyprzedzania troszkę też wbrew jakimś takim zasadom, że liczy się, i to szczególnie było widać we włoskich tragikomediach, tak zwanej commedia all'italiana, że premiowany jest ten, kto potrafi zrobić to jak najmniejszym kosztem. Ten, kto idzie po kawę, ale razem z kawą wynosi 6 ciastek, tak, i mówi, ale jestem sprytny i za to nie zapłaciłem. I to są komedie włoskiego czasu tego czasu, z takimi bohaterami jak Alberto Sordi, jak tutaj Vittorio Gassman, jak Ugo Tognazzi, jak Nino Manfredi. I tutaj ten film jest o tyle ciekawy, że po latach obejrzał go bardzo dobry reżyser, teraz też jego film jest nominowany do Oscara, Alexander Payne, i zrobił właściwie taki swój wariant tego filmu pod tytułem Bezdroża. I może to dla kogoś będzie ciekawy seans, żeby te Bezdroża z Polem Giamattim, teraz nominowanym do Oscara, właśnie zestawić z tym Il Sorpasso. Polski tytuł to Fanfaron. I też taka opowieść właśnie, taki coming of age. Tutaj ta postać starszego z bohaterów to jest wielki włoski aktor Vittorio Gassman, który staje się takim przewodnikiem dla tego młodszego chłopaka. Jego gra młody Jean-Louis Trintignant. Ten Trintignant, który później był w Kobiecie i Mężczyźnie, czy był w Czerwonym Kieślowskiego, to jest ten sam aktor, czy w Miłości Hanekego. Także to są jego gdzieś początki aktorskie i taka też większa rola akurat w kinie włoskim, także nie tylko pracujący w kinie francuskim aktor. I to się dzieje w połowie sierpnia, kiedy jest takie święto we Włoszech, taki czas, gdzie Rzym jest pusty, wszyscy uciekają najlepiej na plażę, Ferragosto. To jest dosłownie połowa sierpnia. I ten pusty Rzym, puste Włochy stają się właśnie taką przestrzenią do refleksji dla tych dwóch bohaterów, gdzie mamy idealistę, który jest studentem i który wierzy jeszcze w taki świat, który gdzieś sobie wyobraził, w którym jest, nie wiem, prawo i porządek, w którym jakby nie trzeba być właśnie takim Włochem, jak mówiłam, który sobie radzi i radzi sobie najczęściej w taki sposób szemrany, a tutaj ten Gassman go uczy, nawet pokazując mu jakieś takie różne symbole, jak to jest być w tym nowym świecie i jak tam taka selekcja, prawie jak w dżungli, że wygrywa ten, kto umie sobie na tym świecie poradzić. Tutaj też migawka z tego filmu, taka aktorka, która w tamtych filmach grywała bardzo dużo, Katerinę Spack razem z Vittorio Gassmanem. Ale przychodzi taki moment, to już wydaje mi się, że to jest czas, żeby powiedzieć o tym filmie, który właściwie stał się taki ikoniczny dla włoskiego kina kontestacji, że przychodzą twórcy młodsi, którzy chcą opowiedzieć tak naprawdę o tym, jak nie wierzą już w solidność włoskiego społeczeństwa, którzy widzą ogromne wyrwy, jeżeli chodzi o jakąś taką jego praworządność, czy jakąś takie uświęcenie włoskiej rodziny, takie spojrzenie bardzo też sarkastyczne, pesymistyczne na kwestię tej bogobojności włoskiej, którzy zaczynają kontestować jakby w ramach tych historii na dwóch poziomach, zarówno fabularnym, gdzie kontestatorem jest sam bohater, często młody człowiek, który wchodzi do tego, znaczy wprowadza nas w ten swój świat, chcąc tak naprawdę obnażyć jego hipokryzję, pokazać właśnie te wszystkie wyrwy, o których wspomniałam, ale też zawsze w parze szła tutaj forma filmowa, która też stawała się w bardzo ciekawy sposób. I tu warto zaznaczyć, Włosi nie mieli oficjalnie czegoś takiego jak nowa fala francuska, prawda, mówimy nowa fala czechosłowacka, także mówi się często, że właśnie w tych debiutach, takich jak chociażby Pięści w kieszeni Marka Bellocchio, czy Przed rewolucją Bernarda Bertolucci'ego, w różnych filmach wczesnych Liliany Cavani czy Liny Wertmüller, że to właśnie jest jakby być może ta odpowiedź włoska na taką nową falowość i to przychodzi tutaj między innymi z tym filmem Pięści w kieszeni, którego krótki zwiastun, tak żeby Państwu dać ideę i zaraz o nim więcej powiem. Tutaj kadr z tego filmu. Bardzo ważnym bohaterem tego filmu jest nasz Alessandro Luca Stel, który zresztą stał się taką twarzą włoskiego kina kontestacji. Też różne kadry z nim w roli głównej Wam zaraz pokażę. Jesteśmy, jak Państwo możecie, no już po samym kadrze, tak, po jego zawartości informacyjnej się domyślić, jesteśmy na pogrzebie kogoś bliskiego dla tej dwójki, która z filmu się dowiadujemy, że jest rodzeństwem. I to ten brak poszanowania, tutaj bardzo ciekawie Buñuel, jeden z największych przecież sam kontestatorów, można by było powiedzieć, i rewolucjonistów kina, w dość taki negatywny sposób wypowiedział się o tym filmie, podkreślając właśnie, że on jest taki amoralny, że ten bohater właściwie na niczym mu nie zależy, że robi wszystko na kontrze, bez żadnych wartości i zasad. I to mówi Louis Buñuel, twórca Psa andaluzyjskiego, i mówi w pewnym momencie, że brakuje tylko, żeby właściwie no, wszedł do tej trumny i tam się załatwił, że właściwie tylko w tym filmie tego brakuje. No i potem rzeczywiście powstał taki film jak Salo i okazuje się, że wszystko można w kinie. Ale jest coś takiego, że zaraz opowiadając o fabule też tego filmu i przybliżając go Państwu, że jest taki właśnie całkowite uderzenie w to, co stanowiło największe świętości, wartości dla Włochów, i uderzenie w rodzinę i w mamę włoską, jak to się dzieje w tym filmie, to jest coś, co było ogromnym skandalem i gdzieś też zaczęło się traktować jako właśnie otwarcie się nowej generacji, która chce mówić w sposób obrazoburczy o nowych i ważnych dla siebie rzeczach. I teraz może poproszę o ten drugi fragment. Nie przejmujcie się Państwo, że tam będą jakieś, on trwa minutę 37. Chodzi mi, żeby oddać w ogóle taki nastrój tego filmu. Muzykę skomponował Ennio Morricone.
Vita potresti pensare a te stesso, da uomo a uomo. Perché devi avvelenarti l'esistenza per noi? Guarda che mi ci metto anch'io. Ti voglio molto bene, Augusto. Sei l'unico e tu lo sai. Per questo voglio che tu sia libero. E mi pare di aver scoperto il modo, proprio adesso.
Giulia!
Jeśli będziecie Państwo mieć możliwość, naprawdę warto ten film zobaczyć, zresztą właśnie o tych dwóch tytułach, o takich znamiennych tytułach jak Pięści w kieszeni, Punintaska i Przed rewolucją, ten pierwszy Marka Bellocchi, a ten drugi Bernarda Bertolucciego. Mówi się właśnie o tym otwarciu, tymi debiutami takiego sezonu zmian we włoskim kinie i też właśnie takich świeżych, nowych głosów, którzy odpowiadali tej potrzebie też tak naprawdę nowych bohaterów w kinie włoskich i też wraz z nimi nowego, jakiejś takiej próby pokazania, że pewne porządki można obalić. I nawet na poziomie tego krótkiego trailera na pewno Państwo zauważyliście takie rozdygotanie bardzo charakterystyczne tych postaci. To jest w ogóle coś, co będzie charakteryzować niesamowicie całkowicie dekadę późnych lat 60., 70., jeżeli chodzi o to włoskie kino autorskie. Ci bohaterowie są tacy niespokojni, poszukujący, a zarazem miotający się w tych swoich bardzo często nielogicznych zachowaniach, ale też oni inaczej nie potrafią się zakotwiczyć w tej rzeczywistości, skoro nieustannie buntują się przeciwko gdzieś podstawom jakichś zasad społecznych, które już nie uznają. I w kontekście Pięści w kieszeni bardzo ważne jest to, i proszę wybaczyć ten spoiler, ale dużo on nie zmieni, że bohater żyje z mamą, która właściwie jest niewidoma, jest nie w pełni sprawna, nie ma sił, musi się nią opiekować i bardzo tak ciąży mu ta sytuacja. I ta taka chora mama włoska tutaj jest absolutnie symbolem takiego właśnie też kraju, którego to serce, którym często bije ta Italia, właśnie jest schorowane. Ta mama już nie jest tutaj żadnym autorytetem, jest jakby na innych biegunach, staje się tylko jakimś takim ciężarem. I tutaj synowie, córka, zresztą też specjalnie powiedziałam, że to siostra, tutaj taki wątek też takiej bardzo silnej sugestii kazirodczej w tym filmie też występuje. Tak naprawdę każdy z nich marzy w jakiś sposób, żeby się uwolnić, żeby się z tej mamy pozbyć. No i właśnie Alessandro, czyli ten Luca Stel, ten aktor, staje się takim najsłynniejszym matkobójcą w historii włoskiego kina. I teraz do czego go doprowadzi ta czynność? Tak naprawdę oglądamy w kontekście Pięści w kieszeni efekty tej decyzji jego, żeby pozbyć się tej matki z tego domu, a wraz z matką tak naprawdę starego porządku, stąd to takie wyrzucanie tych wszystkich przedmiotów, które nawet było widać w takiej przebitce w ramach tego trailera. I to rzeczywiście, jeżeli idealne pytanie na egzamin w sumie, jak nazywał się aktor, który był twarzą włoskiego kina kontestacji, Luca Stel, tutaj w takim charakterystycznym kadrze z tego filmu Pięści w kieszeni Marca Bellocchio. W ogóle twórczość tego reżysera bardzo Państwu polecam, on wciąż jest aktywny. W jednym z jego ostatnich filmów był chociażby bardzo dobrze przyjęty film Zdrajca o mafii sycylijskiej, takim pierwszym wielkim skruszonym. Tommaso Buscetta się nazywał i tam Pier Francesco Favino go grał. Taki był dosyć głośny tytuł, a ostatni film to był Porwany. Może ktoś z Państwa oglądał, także zaczynał tak w latach 60., a do teraz robi filmy i jest porównywany, że to taki w sumie włoski Jerzy Skolimowski, na takiej zasadzie, że właśnie wywodzi się z tego nurtu kontestacji, a pod koniec kariery proponuje jeszcze jakieś takie bardzo ciekawe filmy. Mówi się o takim późnym stylu mistrzu, że niektórzy mistrzowie powtarzają nieustannie swoje tematy i trochę się w nich mumifikują i każdy film wygląda tak samo. Nie wiem, Woody Allen na przykład jakby w kontekście swoich filmów, a jest część takich twórców, którzy, mówi się, nie mają już nic do udowodnienia i właściwie każdy ich nowy projekt całkowicie jakby otwiera coś, jakąś nową kartę, tak? Na przykład nagle całe życie tego nie robili, nie opowiadali o mafii, temat bardzo charakterystyczny dla włoskiej kultury, nie tylko filmowej, i nagle robi ktoś z północy film o sycylijskiej mafii, robi go naprawdę dobrze. Także to nazwisko Marca Bellocchio warto zapamiętać i tutaj Luca Stel, który, tak jak mówię, że był twarzą tego kina kontestacji, to nie w kontekście tylko jednego filmu. Tutaj widzicie go Państwo jako świętego Franciszka. To jest debiut telewizyjny, ale potem też jako film kinowy można było ten film zobaczyć. Liliany Cavani, jednej z najważniejszych włoskich reżyserek, obok Liny Wertmüller. I to, że też mówi się o reżyserkach, o obecności kobiet za kamerą, to też jest taki ważny aspekt takiego ich obecności w tej panoramie. Tak jakby ciężko wcześniej mówić w latach 40., 50., jakby ze świecą szukać, a tutaj pojawiają się te głosy kobiet. I też jakby łączy się to oczywiście z takim stanem walki praw w ogóle. Znaczy walki kobiet o swoje prawa i też tutaj ta obecność jest bardzo symboliczna. I Liliana Cavani w całej swojej twórczości trzykrotnie powracała do figury świętego Franciszka, bo wierzyła, że właściwie Francesco, bo to dla niej często nawet nie był święty Franciszek, tylko po prostu Franciszek z Asyżu, Franciszek, to jest ten największy kontestator wśród tych wszystkich świętych, dlatego że on porzucił wszystko. I ta taka figura porzucenia wszystkiego, rozpoczęcia tak naprawdę tego dialogu z rzeczywistością, zaczynając od zera, od właśnie oczyszczenia siebie, to było coś, co karmiło niesamowicie wyobraźnię kontestatorów, którzy chcieli burzyć świat, budować swój porządek, zaczynać od zera, więc też jej pierwszym Franciszkiem był właśnie Luca Stel, czyli ten chłopiec, złoty chłopiec włoskiego kina kontestacji. Następnym w takim momencie newralgicznym dla świata, bo to pod koniec lat 80. w 1989 ona powraca do Franciszka z Asyżu i Miki Rourke jest jej Franciszkiem, a później w 2014 taka ciekawostka zrobiła dla telewizji włoskiej Rai jeszcze jednego Franciszka i Mateusza Kościukiewicza obsadziła w roli świętego Franciszka, tylko jakoś to nie przebiło się za bardzo do nas, ale jest taka ciekawa współpraca polsko-włoska, o której bardzo mało się mówi. Właśnie to połączenie wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj Luca Stel znów, ta twarz, kiedy... Uwierzcie Państwo, że to jest idealne pytanie pod egzamin. Tutaj kadr film Grazie Zia, Dziękuję Ciociu, gdzie mamy właściwie taką kolejną, można powiedzieć, matrycę, jeżeli chodzi o te fabuły kontestacyjne, bo jest to młodzieniec, który znów syn bogatego ojca, to często gdzieś tam przemysłowca, który nie chce być jakby taką kalką swojego ojca, nie chce dosłownie iść tymi samymi śladami, tak bardzo nie chce iść tymi śladami, że wytwarza w sobie taki stan paraliżu, po prostu udaje paraliż i właściwie żyje tak jakby otoczony tak naprawdę jakąś popkulturą tamtego okresu. Tutaj on bardzo często czyta komiksy, tutaj czyta między innymi Diabolika, który został potem zekranizowany przez Maria Bawę, bardzo taka kultowa postać, jeżeli chodzi o włoską popkulturę, teraz współcześnie zrobili nowego. To jest tak jakby czytał, nie wiem, Marvela, tak jakby do tego stopnia to jest popularne jakby w kontekście, żeby Państwu oddać. I gdzieś w tych swoich wyobrażeniach i zamknięciu się, odcięciu się od tego świata postępu, tak, tego wszystkiego, co jest za oknem, zaczyna się nim opiekować jego ta tytułowa ciocia, starsza od niego. To też jest taki częsty wątek właśnie takiego rodzinnego mezaliansu, jakiejś takiej relacji ciocia siostrzeniec, tak, jakby na takiej zasadzie, albo jesteś kuzyni, albo to też jakby takie motywy, które znów burzą jakby ideał rodziny, tak, uderzają jakby w tą świętość włoskiej rodziny. I tutaj pomiędzy Luca Stelem a postacią tej cioci, którą grali za Gastoni, no, rodzi się taka relacja bardzo niezdrowa, moglibyśmy powiedzieć, która z takiego najpierw matczynego dziś zainteresowania bohaterki, która zresztą niby ma wykształcenie, znaczy jest lekarką i mogłaby mu rzeczywiście pomóc jakoś wyjść z tego stanu, to przechodzi właśnie w taką hiperbolę, w której na podstawie ich relacji, właśnie tego zniszczenia tej relacji, patologii w tej relacji, opowiada się trochę o tamtej rzeczywistości i też o tym, jak właściwie to młodsze pokolenie trochę chce ukarać to starsze pokolenie, chce się nim trochę zabawić, żeby odzyskać swoją wolność, ale też w tej swojej grze też się zatraca na tyle, że nie chce tu wszystkiego zdradzać, ale też po prostu traci kontrolę bardzo mocno, że to działa tak jakby dwukierunkowo. Także tego aktora na pewno warto zapamiętać. Tutaj takie tytuły jak Pięści w kieszeni, wspomniane święty Franciszek, Liliany Cavani, tutaj Grazie Zia Samperiego. Tutaj kadr z filmu Przed rewolucją. Też jesteśmy w tej fazie 1964 dla filmu Bertolucciego i też taka historia o takiej podobnej formule, że mamy młodzieńca, który nie chce się dostosować do wymogów społecznych na zasadzie, skoro twój ojciec prowadzi taką działalność, to ty ją powinieneś kontynuować, powinieneś tak prowadzić swoje życie i tak dalej, i tak dalej. I on po prostu chce się jakoś wybić, chce być niezależny, tak, od swoich bliskich, od rodziny i tak dalej, i też jakby wchodzi w taki zakazany romans. I Bertolucci bardzo ciekawie właśnie opisuje taki stan w taki też ironiczny sposób, bo pokazuje hipokryzję później tego bohatera, który jednak powraca do tego społecznego limba, które przed chwilą tak kontestował, i że to jest taki stan właśnie przed rewolucją, że nie jest taki najciekawszy, bo potem jakby te rewolucje mogą bardzo różnie mieć swój jakby przebieg i tak dalej. I tutaj w kontekście tego filmu jest to dosyć ironiczne. Jest jakby ten moment przed rewolucją smakuje najlepiej, tak jakby chciał powiedzieć Bertolucci, który później w takich filmach jak Strategia pająka czy Konformista, jeszcze przed tą swoją przygodą amerykańską czy hollywoodzką, jeszcze w tych włoskich filmach bardzo ciekawie też korzystał z filmu włoskiego, z kinematografu, żeby tak naprawdę rozliczać się z tą winą ojców. To jest taki temat, który gdzieś nieustannie powraca w twórczości Bertolucciego, w twórczości Pierpaola Pasoliniego, w twórczości Marka Bellocchia, rozliczenia się z tym całym pokoleniem, które doprowadziło do tego, że ci młodzi właśnie muszą jakby żyć na przykład z nierozliczoną w ogóle sprawą ruchu oporu. I w filmie Strategia Pająka właśnie w bardzo ciekawy sposób, to jest jeden z lepszych takich filmów rozliczeniowych włoskich, a Konformista na podstawie Morawi, też z tym samym aktorem, którego widzieliście Państwo wcześniej, z Trintignant, to jest w ogóle taka opowieść, która nas cofa do czasów faszyzmu, choć sam film jest z lat 70., ale też jakby to cofanie się w tą przeszłość, coś co robi Bertolucci, robi Visconti, zamykając się w kręgu na przykład historii gdzieś z nazizmem w tle, no myślę o takim filmie jak Zmierzch Bogów chociażby, to też jest taka próba pokazania, jak nierozliczone winy, jak nierozliczone kwestie z tamtego okresu, one powodują, że chociaż ten czas minął, zmieniły się dekoracje, to mentalnie to wszystko, te macki jakby wciąż powracają do tych nierozliczonych spraw i gdzieś tam cały czas taka migracja tematyczna następuje i Salo tak naprawdę też jest filmem z tego samego rozdania, można powiedzieć, gdzie ten powrót do tej Republiki Salo, która tutaj nadaje jedną część tego tytułu, tak, bo to taki film na przecięciu faszyzmu i Markiza de Sada, te 120 dni i właśnie ta Republika Salo, to ten powrót, spojrzenie wstecz w kontekście Pasoliniego, ale w ogóle wielu włoskich reżyserów, to był akt symboliczny i taki też akt wywrotowy, bo mówiliśmy o takich też czasach tak naprawdę takiej chęci na przykład współprac różnych narodów i takiego spojrzenia 15-20 lat po wojnie, to też jakby zupełnie inaczej takie kucia w stronę przeszłości też brzmiały i wydaje mi się, że tutaj warto to podkreślić, jakim to było takim aktem znaczącym i symbolicznym, to cofanie tych fabuł właśnie do tamtego okresu faszyzmu czy nazizmu. Inną, też takim aktorem, którego bardzo bym chciała Państwu twórczość polecić, mam wrażenie, że o nim w Polsce się bardzo mało mówi, a też w tamtym czasie zrobił bardzo dużo ważnych filmów i jeśli Lukas Tell był tą twarzą młodszego pokolenia, to tutaj tym takim starszym kinem politycznym, czy starszym aktorem, który był twarzą tego kina politycznego, kina, które było właśnie takie wściekłe i kina, które w bardzo ciekawy sposób dotykało właśnie tematu korupcji władzy, to jest Gian Maria Volonté. Być może część z Państwa nie tylko go kojarzy z tych filmów politycznych, ale też między innymi zagrał w takim słynnym westernie Sergio Leone, ale tutaj widzimy go, to jest bardzo znany film Śledztwo w sprawie obywatela ponad wszelkim podejrzeniem i był taki nurt w latach 70. i on też się wpisuje właśnie do tego kina kontestacji, takich fabuł, kryminałów politycznych. We Włoszech to dość charakterystyczne, że kolorem kryminałów jest kolor żółty i to też ma oczywiście swoją adnotację historyczną. W latach 20. dom wydawniczy Mondadori wydawał właśnie tak na takich żółtych okładkach kryminały, nie tylko włoskie, ale też zagraniczne i to jakby zostało, że ten żółty, ten giallo, to jest ta nazwa literacka na kryminał i potem jakby też przeszła do kina. I co ciekawe, to się potem już tak wymieszało, że nawet jeśli to de facto są kryminały, to bardzo często w kontekście kina gatunkowego używa się tego giallo, żeby na przykład też określić twórczość takich, nie wiem, reżyserów jak Dario Argento, że ta żółć zaczęła być też tak jakby łączona z horrorami późniejszymi takimi filmami takich twórców jak Fulci, jak Bava, jak właśnie wspomniane Dario Argento, ale tak de facto giallo, ta żółć to jest tą żółcią kryminału i tutaj jakby ona miała takie zabarwienie bardzo mocno polityczne, często opierając się właśnie na powieściach Leonarda Sciascia, tak jak w kontekście tutaj tego obywatela i też znów taka wizja, ona będzie bardzo przydatna w kontekście Salo, tej władzy, która jest ponad wszystkim, która takiego połączenia władzy, perwersji, seksualności. Oczywiście tutaj nie jest to aż tak silnie pokazane i w takim ekscesie jak w kontekście Salo, ale też jest jakby wyczuwalne, że ta włoska władza, która uwielbia się sobą mumifikować, tacy szacowni nieboszczycy, tak nawiązując do tytułu filmu Francesca Rosiego. Pierpaolo Pasolini uznawany jest za właściwie mocodawcę, prawodawcę całego tego nurtu kina kontestacji. To jest właściwie nie tylko reżyser, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na jego pracę twórczą, to kino tak naprawdę stanowi jedno z pól jego wielkiej takiej filozoficznej wizji, w której on jest i poetą, i dziennikarzem, i antropologiem, i tłumaczem, i miał swoją koncepcję własną, taką semiologiczną, jeżeli chodzi o język. To był człowiek naprawdę wielu talentów, ale zapytany właściwie, kim najbardziej się czuje w różnych momentach swojego życia, szczególnie bliżej tej tragicznej śmierci, która nastąpiła w 75 roku, w listopadzie 1975 roku i to przed premierą Salo. To jest dość takie znaczące i zawsze zawsze takie symboliczne i bolesne, kiedy patrzy się jakby na wydźwięk tego filmu i też na życie Pasoliniego, gdzie do dziś ta sprawa tak naprawdę zamordowania go na plaży w Ostii pozostaje do pewnego stopnia rozwiązana, ale zawsze gdzieś tam jakaś teoria spiskowa, kto za tym stał, ona wciąż pracuje w świadomości Włochów na tyle, że powstają nowe filmy fabularne, które dotykają tego tematu, albo dokumenty, po prostu do tego się gdzieś tam nieustannie powraca. I Pier Paolo Pasolini zawsze powtarzał, że on jest w pierwszej kolejności poetą i gdzieś nawet człowiekiem, który na początku robił w słowie i człowiekiem, który został wykluczony w taki ciekawy sposób zarówno przez prawą i lewą stronę. To znaczy to jest taki święty i grzesznik zarazem, taka postać niezwykła, o której myślę, że wam więcej też, żeby jakoś tak już teraz was do końca nie wymęczyć, ale w trakcie tej już po salo też chętnie odpowiem. Ale kiedy on wchodzi do świata kina, właściwie początkowo pomagając przy scenariuszach samemu Federico Felliniemu, on pomaga między innymi przy takim filmie Noce Kabiri, realizuje swój debiut Włóczyki. To jest film, który bardzo państwu polecam, to jest 61 rok, Accattone. I to jest właściwie tak, że u Pier Paola Pasoliniego już od debiutu ten temat śmierci, jakby całe jego życie, cała jego twórczość jest nim, ta szczególnie filmowa, naznaczona. Znaczy, na przykład w tym Włóczyki jest taka scena bardzo znacząca, w której Włóczyki, tytułowy Włóczyki, człowiek, który należy do lumpen proletariatu, człowiek, który właśnie żyje na obrzeżach tej Dolce Vity, to właśnie ciekawie sobie te dwa filmy z tego samego prawie okresu, Słodkie życie i Włóczyki, a na zasadzie tutaj centrum, w którym jest ta Via Veneto, jest ten przesyt, są te gwiazdy Hollywoodu, jest ten Hollywood nad Tybrem, i te obrzeża, w którym właśnie chodzą takie Włóczykije i patrzą się, jak te Włochy się budują i czy oni będą częścią tego procesu kiedykolwiek, a na ile będą instrumentem, a na ile jakby z przedmiotu staną się kiedykolwiek podmiotem w tej dziejowej narracji. I ten Włóczyki ma taki moment, w którym widzi swoją śmierć i tak jakby asystuje i ogląda swój pogrzeb. To jest taka bardzo ciekawa, taka wizjonerska scena. I muszę państwu powiedzieć, że kiedy się spojrzy właśnie na taki dialog między pierwszym a ostatnim filmem, że w pierwszym bohater, i mówię to specjalnie też państwa prowokując, ma taki luksus, że może spojrzeć na swoją śmierć i tak jakby jej asystować, a w salo ludzie będą prosić o to, żeby wreszcie dać im spokój, żeby po prostu dać im wytchnienie, żeby przerwał się ten krąg sadyzmu, ten krąg cierpienia, ten krąg boleści, upokorzenia na każdym możliwym poziomie, od takiego słownego, symbolicznego, po bardzo ostry, cielesny i po każdy, tak? Możliwy, wyobrażalny, jest to jeden z najokrutniejszych filmów, kiedykolwiek powstał, to też jest taki bardzo ciekawy link, tak, jakby na ten kontekst śmierci jako jednego z tematów kluczowych dla twórczości Pier Paola Pasoliniego, który właśnie upatrywał i stąd też dla studentów był takim motorem nieustannie inspiracji w konsumpcjonizmie i w tej fali właśnie, którą dał to wszystko, co widzieliśmy w tym filmiku pierwszym, tak, w boomie ekonomicznym, materiału tak naprawdę na drugi faszyzm, że Włosi nie rozliczyli tak naprawdę całej tej swojej bolesnej historii, weszli bardzo szybko, oddali się we władanie tak naprawdę nowego porządku i nierozliczone winy mają to do siebie, czy traumy, że po prostu lubią wracać i Pasolini stał jakby i strzegł i cały czas powtarzał, że To wróci, jak uderzy, to będzie dla wszystkich bolesne i tak naprawdę w tej jego alegorii bardzo dramatycznej, krwawej, jaką jest Salo, to też tak naprawdę jest jeden wielki atak na, jak państwo zobaczycie, bardzo ważne jest w tym filmie, każdy rodzaj władzy. Bo tutaj główni, że będzie bardzo dużo postaci na ekranie, ale bardzo szybko państwo namierzycie takich czterech głównych panów i oni będą przedstawicielami, to zresztą taka też bardzo znamienna fraza, taki zabieg, który się powtarza w całej Europie wtedy, jak myślę też o kinie Carlosa Saury chociażby. Każdy z nich będzie w Hiszpanii, będzie elementem czy symbolem danego porządku, na przykład duchowość, na przykład władza polityczna, na przykład kasta, czyli ta władza tak jakby też przyjęta przez urodzenie. Tu będzie, i zobaczycie państwo, że oni będą Każdy z nich przedstawicielem właśnie w tak en masse czegoś, co możemy nazwać po prostu jakąś taką mechaniką władzy i co ona robi tak naprawdę z ludzkim ciałem, co robi z niewinnymi i jak w kontekście tutaj tej opowieści Pier Paolo Pasolini zmusza nas do patrzenia dosłownie. Jak Państwo będziecie oglądać ten film i mam nadzieję, że zostaniecie już też potem na tej dyskusji, chociaż domyślam się, że może być to też takie wyzwanie po tym wykładzie jeszcze film, ale zwrócić uwagę na wszystkie zabiegi formalne, które powodują, że my jesteśmy naprawdę uwięzieni, jesteśmy we władaniu tych obrazów, czyli na przykład patrzymy przez jakieś lornetki razem z bohaterami, że on oddaje, on sprawia, że my jesteśmy nie tylko świadkami tych wszystkich krzywd, ale trochę tak jakbyśmy jednak też nie tylko patrzyli, ale tak jakby współreagowali. To jest takie bardzo znaczące w Salo i może to też powoduje, że to jest takie na poziomie gdzieś komórkowym, takie doświadczenie skrajne, ten film. Pier Paolo Pasolini w swojej twórczości robił zarówno dokumenty, jak i filmy fabularne, robił bardzo ciekawe krótkie metraże. Polecam Państwu taki jego film Twaróg, bardzo, bardzo ciekawy, w którym sam Orson Welles gra. I naśmiewają się z Felliniego, to taką ciekawostkę powiem, ale potrafił robić filmy, które nawiązywały do mitologii, jego słynna Medea, jego słynny król Edyp, ale też to jest ważny kontekst, że przed Salo Pier Paolo Pasolini zrobił swoje takie najbardziej przystępne dla niektórych, niektórzy tak specjaliści to określają, szczególnie chodzi o taki film Decameron, który był takim rzeczywiście jedynym filmem Pier Paola Pasoliniego, który nawet zrobił jakąś liczbę w box-office, to znaczy rzeczywiście jakby się odnalazł z włoską widownią i to była jego tak zwana trylogia życia, w nią właśnie w skład tej trylogii wchodził Decameron, Opowieści kanterberyjskie, Kwiat tysiąca jednej nocy i ten Pasolini w tych częściach też się pojawiał i mówi się o trylogii życia jako czymś, co miało pokazywać taką chęć właśnie tego ciała, które jest uwolnione, ciało, które nie jest nieskrępowane w swojej chęci czerpania przyjemności, ciała, które chce żyć. I potem na kontrze miała powstać trylogia śmierci, która miała być całkowitą antytezą. No tutaj Pasolini zdążył tylko zrealizować to pierwsze ogniwo. Ale po co o tym mówię? Spróbujcie Państwo pomyśleć o Salo jako o Decameronie na opak, w którym właściwie jest znów ten sam model narracyjny, że zbieramy się w domu, żeby usłyszeć opowiadanie historii, które dla artysty jest tą czynnością, tak, ten storytelling, taką najbardziej życiodajną, tak, bo stwarzamy postaci, stwarzamy czynności i jak ta sama czynność opowiadania w takim Decameronie mogła być źródłem możliwie największej przyjemności, a tutaj jest źródłem największego cierpienia i jak w pewnym sensie Salo, i to też już tak zostawiam pod dyskusję, można traktować tak naprawdę jako taki metafilm, w którym my jesteśmy świadkiem tak naprawdę jednej wielkiego takiego spektaklu reżyserii i takiego filmu w filmie. I o tym też chciałabym w trakcie dyskusji z Państwem porozmawiać. Tutaj zostałam poproszona też, żeby podkreślić jeszcze raz, chociaż myślę, że Państwo wszyscy wiedzą, na co przyszli, ale że to naprawdę jest bardzo drastyczny film i jak coś to... Ja mówiłam, żeby nie było, to tak. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania teraz, w kuluarach. Jestem cały czas i z szacunku do Państwa, mimo tego, że nienawidzę tego filmu, chociaż jest genialny, ale po prostu jest tak obrzydliwy, ja go zobaczę, żebyśmy byli wszyscy tak jakby w tej dyskusji przeżyli to samo, mieli pod powiekami to samo. Także przeżyjmy to wspólnie. No ja nie będę mogła wyjść, ale nie będę też patrzeć, co z Państwa wychodzi. Także jeżeli chodzi o twórczość Pier Paola Pasoliniego, o kontestatorów, naprawdę bardzo chętnie odpowiem i będzie mi naprawdę bardzo miło na jakimś takim ludzkim poziomie, jeżeli Państwo będziecie mogli zostać po tej dyskusji, ale absolutnie zrozumiem, jeśli też już będzie za dużo. A w kontekście Pasoliniego, jeżeli ten temat Was interesuje, to teraz tylko taka lektura, takie polecenie na koniec dnia, bo tam też są takie wywiady dotyczące Salo. Bardzo Państwu polecam taką publikację Wywiady korsarskie, Pier Paolo Pasolini o społeczeństwie, życiu, polityce 1955-1975 i tam w takich często krótszych, dłuższych formach, bo to jest cały właśnie taki zbiór tych różnych wywiadów, można bardzo ciekawie spojrzeć na tą personę i też jakby dowiedzieć się o jego sposobie myślenia. bardzo, bardzo ciekawym i takim właśnie wychodzącym poza schematy i taki właśnie człowiek, który został, człowiek lewicy, który przez lewicę został usunięty, ale człowiek gdzieś tam też wierzący w jakiś tam swój sposób, w jakieś różne chrześcijańskie na przykład idee, a przez oczywiście prawicę odrzucony. Także bardzo ciekawa postać i mam nadzieję, że będę mogła wam więcej o niej opowiedzieć w trakcie tej dyskusji. Bardzo wam dziękuję za uwagę.